Agro na fali.
Katarzyna Supeł-Zaboklicka.
Krzysztof Jędrasik.
Agro wiadomości.
Zmiana na stanowisku ministra rolnictwa. Jana Krzysztofa Ardanowskiego zastąpił Grzegorz Puda. To miejsce prezentacji nowych technologii spożywczych i rozwiązań gastronomicznych. W Poznaniu odbyły się targi Polagra 2020. Rozmowy na temat polityki rolnej i wspólna deklaracja w tej sprawie. Za nami spotkanie ministrów rolnictwa krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Krzysztof Jędrasik, zapraszam. Ostatnia rekonstrukcja rządu objęła także Ministerstwo Rolnictwa. Po 830 dniach pracy w resorcie swoje stanowisko stracił Jan Krzysztof Ardanowski. Nowym ministrem rolnictwa i leśnictwa, bo taką nazwę będzie teraz nosił resort, został Grzegorz Puda, dotychczasowy wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Jan Krzysztof Ardanowski, kończąc kadencję, podsumował swoje działania podczas konferencji prasowej. Na początku zaznaczył, że przyczyną zmian w ministerstwie jest jego stanowisko w sprawie ustawy o ochronie zwierząt.
Moje odejście nie jest związane z rekonstrukcją rządu, tylko moim stanowiskiem odnośnie ustawy o ochronie zwierząt, której to ustawy nie akceptuję, uważając, że wywoła negatywne konsekwencje dla polskiej wsi i polskiego rolnictwa. Jest to konsekwencja decyzji, których byłem całkowicie świadomy.
Ważnym sukcesem ministra było udzielenie rolnikom wsparcia po skutkach suszy, która ich dotknęła w ostatnich 2 latach. Jak mówił minister Ardanowski, wysokość dotacji była rekordowa.
Rolnicy uzyskali pomoc, jakiej nigdy żaden rząd w historii Polski nie udzielił. Również jest to pomoc unikalna w ramach Unii Europejskiej. Jest to ponad 4,5 miliarda złotych.
Informacje na temat pozostałych działań ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego dostępne są w mediach społecznościowych ministerstwa. Jego następca, Grzegorz Puda, został oficjalnie zaprzysiężony na ministra rolnictwa i leśnictwa 6 października. W 2006 roku ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie. Pracował m.in. jako kierownik marketingu w prywatnym przedsiębiorstwie i koordynator w starostwie powiatowym. Od 2019 roku był sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ma 38 lat. Od wielu lat stanowią miejsce prezentacji nowych technologii spożywczych, żywności wysokiej jakości i rozwiązań dla sektora gastronomicznego. W ostatnich dniach urzędowania były minister rolnictwa gościł na targach Polagra 2020 w Poznaniu. W tym roku ze względu na sytuację epidemiczną targi odbyły się w nietypowej, zminimalizowanej formule. Jednak zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Polagra to niezmiennie najważniejsze wydarzenie biznesowe dedykowane przedstawicielom przemysłu spożywczego. Targi pokazują, jak ważna i wartościowa jest polska produkcja żywności, podkreślał były minister. Targi Polagra to także dobra okazja do wręczenia wyróżnień dla osób najbardziej zasłużonych dla polskiego rolnictwa. W tym roku srebrny medal Labor Omnia Vincit otrzymał Jan Krzysztof Ardanowski za krzewienie idei pracy organicznej. Złoty medal Wybór Konsumentów Targów został przyznany przedsiębiorstwu PZZ w Stoisławiu za płatki owsiane Górskie Ekstra. Dyskutowali o ramach wspólnej polityki rolnej i podpisali w tej sprawie wspólną deklarację. Na targach Polagra w Poznaniu odbyło się także spotkanie ministrów rolnictwa Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Rumunii i Słowenii. Z okazji polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej polityków zaprosił na rozmowy minister Jan Krzysztof Ardanowski. Część zaproszonych delegacji uczestniczyła w obradach online. Dyskusja dotyczyła przyszłości europejskiej polityki rolnej. Jak podkreślał minister Ardanowski, jedność w tej sprawie jest bardzo ważna.
Przyjęliśmy specjalną deklarację, bardzo ważną, dotyczącą wspólnej polityki rolnej, dlatego że w najbliższych tygodniach zapadną ostateczne decyzje co do kształtu tej polityki. Dlatego to wspólne zdanie 11 krajów z naszej części Europy jest tak szalenie ważne.
Obecnie w Radzie Unii Europejskiej trwa prezydencja niemiecka. Przedstawiciele tego kraju chcą, aby jeszcze w październiku został wypracowany unijny model wspólnej polityki rolnej.
Agrorozmowa.
A gościem dzisiejszej audycji jest dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, pan Michał Wójciak. Dzień dobry, witam serdecznie panie dyrektorze.
Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
Panie dyrektorze, dziś porozmawiamy na temat stabilizacji i monitorowania sytuacji na rynkach rolnych, ale to brzmi niezwykle ogólnie, a przecież tutaj chodzi o konkretne produkty.
Tak, dzień dobry Państwu. Jeszcze raz, proszę Państwa, komisarz Ciolos, bo był taki, to jest były premier także, i swego czasu powiedział tak, że na rynkach rolnych następuje zdynamizowanie wydarzeń. Są podobnie jak pogoda, coraz bardziej dynamiczne i coraz bardziej nieprzewidywalne w trendach. I to jest, proszę Państwa, bardzo poważne wyzwanie, które nakazuje, aby poszczególne państwa członkowskie, ale przy koordynacji przez całą wspólnotę europejską, uważnie przyglądały się tym rynkom i w odpowiednim czasie starały się w jakiś sposób podjąć działania stabilizujące. No i tak się dzieje. Są różnego rodzaju systemy, które prowadzi zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie, czy wspólnie monitorowania tych rynków rolnych. Bardziej precyzyjne, mniej precyzyjne, ale pewna obserwacja jest. Państwa członkowskie spotykają się regularnie na tak zwanych komitetach, gdzie przedstawiciele poszczególnych państw sygnalizują pewne problemy i tak na przykład jeśli my widzimy, że u nas na jakichś rynkach robi się trudna sytuacja, wtedy minister rolnictwa występuje danego państwa z prośbą do Komisji Europejskiej o podjęcie działań stabilizujących, interwencyjnych na takich rynkach. Oczywiście te ogólno takie europejskie działania następują wtedy, kiedy te zaburzenia występują na dużym obszarze i znajdzie się odpowiednia ilość państw członkowskich, które poprą ten wniosek i wtedy są wprowadzane takie działania. No, dla przykładu było tak zwane prywatne przechowywanie niektórych produktów. Wtedy dla wspólnoty europejskiej, dla państw członkowskich wspólnoty europejskiej wprowadzono ten mechanizm, który oczywiście był oceniany różnie przez państwa członkowskie, ale niemniej samo funkcjonowanie tego mechanizmu już uspokoiło rynki tych produktów, które obejmowało.
Ale czy ja dobrze rozumiem, bo pierwsza rzecz to bardzo istotna, czyli to jest taka płynność na rynkach rolnych, a druga rzecz niezwykle istotna, to też są takie zasady fair play, takie zasady zdrowej konkurencji.
No tak, to znaczy ta zdrowa konkurencja powinna polegać na tym, że farmerzy, rolnicy ze wszystkich państw członkowskich podlegają jednakowym, że tak powiem, warunkom konkurencji, że nikt nie jest w sposób uprzywilejowany, traktowany. Bo teoretycznie można by sobie wyobrazić, że któryś z państw bogatszych powie tak, okej, okay, to my w takim układzie, jak jest trudna sytuacja, to my swym farmerom zrobimy dopłatę dodatkową i oni wtedy zyskują pewną przewagę konkurencyjną, mogą własne produkty po niższych cenach wywieźć do państwa innego, tak?
Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, a jak wygląda ta sytuacja, jeśli chodzi o rynki w Polsce? Czy były takie momenty, kiedy potrzeba było interwencji, ponieważ żeby była płynność na rynku polskim, to trzeba było jednak także interwencji ministra i zgłoszenia tego do Komisji Europejskiej.
Oczywiście trzeba zacząć od tego, że w ramach wspólnoty europejskiej funkcjonuje tak zwana siatka bezpieczeństwa. To są na przykład prywatne interwencyjne skupy, na przykład mleka w proszku. I to jest, ten instrument funkcjonuje dzięki temu, że państwa członkowskie, przygotowując nową perspektywę finansową, taki instrument zasugerował i taki instrument został ustanowiony na terenie całej wspólnoty. I w wypadku tego interwencyjnego kupu, to mieliśmy do czynienia z działaniami na rynku mleka w proszku w 2015-17, gdzie na terenie Polski tylko skupiono 35 tysięcy ton mleka w proszku, a na terenie całej wspólnoty europejskiej ponad 360 tysięcy ton. Ponieważ do końca z niewiadomych przyczyn nastąpiło raptowne obniżenie wartości mleka, odpuszczonego mleka. Wtedy ten instrument był także modyfikowany na podstawie sugestii ze strony przedstawicieli poszczególnych państw członkowskich. Prywatne przechowywanie, o którym mówię, także został uruchomiony na wniosek kilku państw, które zauważyły, że u nich następuje destabilizacja i to ministrowie tych państw członkowskich, w tym Polski, ministrowie wystąpili do komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo z prośbą o podjęcie, o uruchomienie takich instrumentów. i na wniosek państw członkowskich ten instrument został uruchomiony.
Panie dyrektorze, a jakie to są mechanizmy, dzięki którym monitoruje się sytuację na rynkach rolnych? Czy to jest jakaś komisja, czy to jest jakaś grupa osób, czy to są już jakieś programy, które mają na celu zweryfikować płynność na rynkach rolnych?
O, to nie jest takie proste, bo jest wiele systemów, które funkcjonują niezależnie od siebie. Między innymi jest monitorowanie, kiedyś mieliśmy kwotowanie mleka, tak? I kwotowanie produkcji cukru. To zostało w pewnym momencie, to kwotowanie zostało likwidowane. Niemniej został zachowany system raportowania produkcji mleka dla Komisji Europejskiej. I Polska, realizując ten mechanizm, prowadzi monitoring od pierwszych odbiorców mleka. Te podmioty, które zajmują się skupem mleka, co miesiąc muszą obligatoryjnie raportować do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o poziomie skupu. My na podstawie tego zbiorczego zestawienia raportujemy do Komisji Europejskiej wielkość produkcji mleka. To jest przykład.
Panie dyrektorze, ktoś może powiedzieć, że rozmawiamy niezwykle ogólnie, ale co to oznacza dla poszczególnych rolników, dla takich jednostek, które zajmują się chociażby produkcją mleka?
Dla tych jednostek oznacza to, dla tych podmiotów skupujących, obowiązek, aby nam raportowały co miesiąc, ile mleka skupiono. Jest nawet sugestia i niektóre państwa członkowskie u siebie prowadzą taki monitoring na poziomie producentów. Też niektórzy przedstawiciele komisji sugerowali, że Polska powinna wrócić także do poziomu monitorowania, że powinniśmy mieć na wzór tego, jak było przy kwotowaniu mleka, dokładne raportowanie, ile Kowalski Jan wyprodukował mleka w poszczególnym miesiącu, w poszczególnym roku.
Ale to też jest zabezpieczenie i dla ogólnej produkcji, i dla poszczególnych producentów, chociażby mleka,
tak,
prawda?
I to, pani redaktor, to jest bardzo ważne, bo niektóre systemy interwencyjne, które są rozważane przez Komisję Europejską, mają polegać na tym, że w momencie, kiedy będzie następowało niebezpieczeństwo pewnego zaburzenia, bo będą obserwowane na przykład regularne ceny mleka, które są raportowane i Komisja Europejska prowadzi takie raportowanie w poszczególnych państwach, jakie są ceny poszczególnych produktów, i wtedy, kiedy widzimy, że raptownie następuje załamanie tych cen, to można w dwojaki sposób zadziałać według komisji. Jeden ze sposobów to jest okresowe ograniczenie wielkości produkcji mleka. No i wtedy trzeba by się do czegoś odnieść, tak? Może być odniesienie do jakiejś bazy, którą się posiada. W wypadku nieposiadania tej bazy to będzie trudno to uczynić. Natomiast dotychczas zastosowano formułę skupu interwencyjnego bądź prywatnego przechowywania, ale komisja jest bardziej skłonna w kierunku pójścia właśnie do monitorowania tego poprzez regulowanie wielkości produkcji.
Panie dyrektorze, to jeszcze muszę o to zapytać, ponieważ to też jest kwestia bezpieczeństwa i dla ogólnej produkcji, i dla poszczególnych jednostek. Czy można dokonywać takiej analizy, na przykład w których miesiącach bądź w których latach będą spadki bądź też wzrosty produkcji niektórych produktów?
Generalnie jakaś analiza jest. Wiadomo, że produkcja mleka sezonowo wzrasta, sezonowo się obniża. To jest ta pewna sezonowość. Gorzej jest z produkcją na rynkach na przykład trzody chlewnej, gdzie mamy te tak zwane cykle świńskie, ale to było przy normalnym rynku. A w chwili obecnej ten rynek jest tak nieprzewidywalny, idąc tutaj za panem komisarzem Ciolosem, bo dla przykładu występuje ASF, tak? I już się rynek zaburzył. Wystąpiła pandemia koronawirusa. Już mamy następne zaburzenie gigantyczne. Choreka cała tak naprawdę się w jakiś sposób zamknęła. Przecież hotele nam w bardzo małych stopniu wykorzystują własną bazę, a czy restauratorzy także ograniczyli, bo model funkcjonowania zmienił się. W związku z tym następuje tutaj absolutnie modyfikowanie tego, co moglibyśmy powiedzieć, że przez długie lata wypracowaliśmy jako pewne obserwacje sezonowych cyklów. Tu na pamięć już nie da się realizować. Trzeba patrzeć na ciągle występujące bardzo dynamiczne zmiany. Dla przykładu z ostatnich rzeczy, choćby kwestia wystąpienia ASF w Niemczech. Tak, dotychczas Niemcy, ze względu na to, że byli krajem w wolnym ADSF, potężnej ilości trzody chlewnej wysyłały do Chin jako kraj wolny, czy do Korei Południowej. W chwili obecnej po wystąpieniu wypadków ASF, ponieważ nie mają uzgodnienia tak zwanej regionalizacji, to całe Niemcy zostały zablokowane w wywozie potężnej ilości żywca wieprzowego do Chin. No i to powoduje natychmiast zaburzenie na tym naszym jednolitym rynku europejskim i w Polsce, bo Niemcy uzupełniając wywiezioną do tych państw trzecich wieprzowinę, to częściowo także posiłkowały się wieprzowiną Polski z rejonów wolnych ADS.
Panie dyrektorze, bo to jest przez cały czas, mam wrażenie, praca na żywym organizmie. To nie jest system zero-jedynkowy i jednak przez cały czas trzeba czuwać, jak te rynki rolne się rozwijają, na co należy systematycznie zwracać uwagę. Bardzo dziękuję za to telefoniczne spotkanie. Pan dyrektor Michał Wójciak, dyrektor Departamentu Interwencji Rynkowych w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, był naszym gościem. Kłaniam się nisko, panie dyrektorze.
Dziękuję bardzo. Dobrego dnia. Do widzenia.
Audycja powstaje we współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.